Bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Dzisiaj rozważymy sobie proroctwo Izajasza, rozdział 56. Rozdział ten dotyczy wydarzeń i doświadczeń ludu Bożego w naszych obecnych czasach. Jest to proroctwo bardzo interesujące, ponieważ obejmuje wybrane klasy ludu Bożego, jak również proroczo przepowiada warunki, jakie te klasy ludu Bożego spełniając osiągną błogosławieństwa, o których również mówi ten rozdział. Obszernym jest rozdziałem, obejmuje wiele zarysów prawdy, dlatego też w dwóch częściach go rozważymy, chociaż ja przeczytam cały rozdział dla zorientowania się w całości. Nie jest on taki długi, 12 wierszy, ale obfity w treść. Tak mówi Pan, strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość, bo blisko tego, że zbawienie moje przyjdzie, a sprawiedliwość moja objawiona będzie. Błogosławiony człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się trzyma tego, przestrzegając sabatu, aby go nie splugawił, a strzegąc ręki swej, aby nie uczyniła nic złego. Niech wtedy nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, mówiąc: zaiste, Pan mię odłączył od ludu swego. Niech też nie mówi trzebieniec: oto ja drzewo suche. Albowiem tak mówi Pan o trzebieńcach, którzy by przestrzegali sabatów moich, a obrali to, co mi się podoba, i trzymali przymierze moje. Rzecz im dam w domu swym i między murami moimi miejsce i imię lepsze niżeli synów i córek. Dam im imię wieczne, które nie będzie wygładzone. A cudzoziemców, którzy by przystali do Pana, aby mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u Niego zasługi, wszystkich przestrzegających sabaty, aby go nie splugawili, i zachowujących przymierze moje, tych przywiodę na górę świętobliwości mojej, a uweselę ich w domu modlitwy mojej. Zaopalenia ich i ofiary ich przyjemne będą na ołtarzu moim, bo dom mój domem modlitwy nazwany będzie u wszystkich narodów. Tak mówi panujący Pan, który zgromadza rozpędzonych Izraela. Jeszcze ci zgromadzę do Niego i do zgromadzonych Jego. Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie i wszystkie zwierzęta leśne. Różowie Jego ślepi. Wszyscy zgoła nic nie umieją. Wszyscy są pijani. Sami niemymi, nie mogą szczekać. Ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu. A są psami obżartymi, nie mogą się nigdy nasycić. Sami się pasąc, nie umieją szczekać, nauczać. Wszyscy się za drogą swoją udali, każdy za łakomstwem swoim. Pójdźcie, nabiorę wina, a upijemy się mocnym napojem, a będzie nam jako dziś, tak i jutro jeszcze daleko obficiej. Ósmy wiersz nam wyjaśnia, że jest tu mowa o rozpędzonych. Mówi tak, mówi panujący Pan, który zgromadza rozpędzonych z Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego i do zgromadzonych Jego. A wobec tego w całym tym rozdziale jest mowa o rozpędzonych, czy też wygnanych. Ma to w historii Izraela szczególne znaczenie, gdyż czasy, o których mówi prorok Izajasz, dotyczą doświadczeń Izraela przed utratą ich wolności i rozpędzeniem ich z kraju posiadanego przez nich przez obietnicę Abrahamową. I otóż rozpędzenie, wygnanie nastąpiło i przez proroka Izajasza Bóg przepowiada, że wygnanych, którzy by spełnili warunki podane w tych wierszach proroctwa, Bóg przyjmie z powrotem. Przyjmie do domu swego, który jest domem modlitwy, domem wielbienia Jehowy Boga. I mówi, że będą to nie tylko Izraelici, a więc Izrael rdzenny, lecz że objęci będą boskim miłosierdziem także ci, którzy nie są Izraelem, lecz którzy garną się do Izraela na skutek tego, że uznają tego samego Jehowę Boga, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i którzy umiłowali zakon pański, chociaż nie są Izraelem i którzy obrzezali się i którzy przestrzegają sabatu. I otóż takich właśnie, chociażby nie byli Izraelem, lecz miłujących Jehowę i praktykujących zakon, takich Bóg obiecuje przyjąć, choćby to byli obci, a więc cudzoziemcy, jak tutaj mówi, niech też nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, a więc wskazuje, że cudzoziemcy, nie Izraelici, lecz przystają do Pana i do Jego ludu, do Izraela, zaiste Pan mnie odłączył, a więc niech nie mówią tak, bo ich Bóg przyłączy, ich zgromadzi do swego ludu. Dalej mówi trzebieniec, także niech nie mówi, oto ja drzewo suche, a więc trzebieniec, czyli eunuch, a więc byli to ludzie kastrowani przez pogan i którzy znaleźli się wśród Izraela. Otóż i mówi, niech nie mówi, że jest drzewo suche, albowiem tak mówi Pan o trzebieńcach, którzy by przestrzegali sabatu, a więc pogan. Trzebieńcami, eunuchami byli ci, którzy byli wzięci w czasie wojen do niewoli przez pogan i przez tych pogan byli kastrowani, stali się eunuchami, trzebieńcami, lub też inaczej w Biblii jeszcze powiedziane rzezańcami. Więc i tacy, którzy znaleźli się przez wydarzenia losowe wśród narodu izraelskiego i poznali, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem, a nie bóstwa pogańskie i, tak jak tu jest powiedziane, przystali do Pana i przestrzegali sabatów, o właśnie takich Bóg także przyjmie pod swoją ochronę i opiekę. I ten wiersz ósmy mówi o zgromadzeniu takich rozpędzonych z Izraela, a więc Izraelitów, cudzoziemców i trzebieńców, wszystkich, którzy miłują Boga, zakon i przestrzegają sabatu. Tak było właśnie w czasach proroka Izajasza. I Bóg rzeczywiście tych zgromadził. Lecz to jest jednocześnie proroctwem, bo proroctwo przepowiada wydarzenia przyszłe i w Izraelu doświadczenia przedstawiają doświadczenia w późniejszych okresach czasu, gdy Bóg działa już przez Jezusa Chrystusa, dając sabaty, jak i również inne zarysy zakonu w znaczeniu duchowym, w znaczeniu oddziaływującym na wieczność. A o tym będziemy mówić. Otóż teraz, gdy rozważamy sprawę takich wygnanych, wygnańców, to jeszcze należy tutaj dodać, że nie tylko stali się wygnańcami na skutek tego, że najazd był na Izraela Chaldejczyków, czy najazd Babilończyków, lecz również stawali się niektórzy wygnańcami na skutek wewnętrznych w Izraelu wydarzeń. Otóż w Izraelu, gdy król Sedekiasz, a więc w czasie proroka, życia proroka Izajasza, gdy król Sedekiasz widział upadek kraju i zagrożenie, to wśród jego wybitnych wodzów i hetmanów byli tacy, którzy nie wierzyli w to, że Bóg dozwoli na to, aby naród izraelski, naród wybrany, naród wyprowadzony z niewoli egipskiej, naród, który był prowadzony przez Mojżesza Jozuego i błogosławiony przez Boga, żeby ten naród dostał się w niewolę pogan. Nie dopuszczali takiej myśli, chociaż historia wykazywała, że zawsze, kiedy Izrael odwracał się od Boga i nie przestrzegał zakonu, to Bóg go karał. Gdy nie pomagały kary stosowane w tym narodzie, to Bóg oddawał go w niewolę poganom, żeby poganie ich karali. A gdy wołali do Pana, wtedy Pan ich wyrywał stamtąd i wyprowadzał po odpowiednich lekcjach doświadczenia. I otóż przyszedł czas, że w narodzie izraelskim w okresie panowania złych królów, a więc królów niepobożnych, królów bezbożnych, a więc takich jak ostatni z nich, prawda, szczególnie ostatni trzej królowie, Joakim, Sedekiasz, w tym ostatnim okresie czasu oni byli bezbożnymi królami i stan bezbożny w Izraelu groził karami. I dlatego Bóg przepowiedział przez proroka, że nastąpią takie kary. A zatem ci wodzowie, którzy otaczali Sedekiasza, oni go uspokajali. To jest niemożliwe, żeby to miało nastąpić. Natomiast gdy prorok Izajasz przepowiadał jednakże, że te kary przyjdą na skutek grzechów w Izraelu, to na skutek tego był prześladowany. I oprócz proroka Izajasza wielu było pobożnych Izraelitów, którzy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, jakie grozi temu narodowi na skutek lekceważenia przepisów zakonu, na skutek bałwochwalstwa i nieprawości, jakie zaczęły rozszerzać się w tym narodzie i że naród ten traci błogosławieństwo Boże na skutek tego i będzie karany przez pogan i utraci swoją niepodległość. Otóż tacy ostrzegający, reformatorzy i naprawiający Izraela i usiłujący go przyprowadzić do harmonii z Bogiem i z prawem Bożym i zakonem, tacy byli również prześladowani przez wodzów w Izraelu, niepobożnych, którzy otaczali króla Sedekiasza, i tacy byli także ze społeczności tej izraelskiej wygnani. I takich również Bóg brał pod swoją opiekę jako wiernych obrońców zakonu i właściwej czci dla Boga. I tacy też są nazwani właśnie wygnanymi, wygnańcami. Według wiersza 8 i Bóg proroczo mówi, że takich także zbierze, zgromadzi. Czyli mamy tu dwa rodzaje tych wygnańców. A teraz wypełnienie się tego proroctwa na wielką skalę, mianowicie w odniesieniu do wygnańców wieku Ewangelii. Wiadomo nam, że w tym narodzie izraelskim pokazane jest chrześcijaństwo w dwóch aspektach, a mianowicie przez Izraela wiernego Bogu, Jehowie, pokazany jest prawdziwy duchowy Izrael, a więc prawdziwi chrześcijanie, wierni Bogu, natomiast przez system nie oparty w pełni na zakonie, lecz na wierzeniach ludzkich, który był wprowadzony w tym narodzie, pokazany jest system nominalny chrześcijaństwa. I karanie tam Izraela w jego organizacjach religijnych i politycznych przedstawia karanie chrześcijaństwa w jego formach istnienia chrześcijańskich i politycznych. Natomiast Izrael tam wierny i prawdziwy, tacy jak Izajasz i wielu innych współdziałających z nim, oni przedstawiają wiernych z ludu Bożego. Lecz w skali całego wieku Ewangelii to tych wygnańców dostrzegamy w postaci naszego Pana Jezusa Chrystusa, apostołów, a następnie wiernych wszystkich innych. I na przykład prorok Izajasz przepowiada to, że takim wygnańcem pierwszym wieku Ewangelii był Jezus Chrystus. 53 rozdział Izajasza i 3 wiersz mówi tak. Najwzgardzejszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzejszy, mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. Czyli, że w narodzie izraelskim Izraelita Jezus był traktowany źle, był wzgardzony i był odrzucony. Dlaczego? Bo Izrael Mesjasza oczekiwał według swoich wyobrażeń, a mianowicie, że tym Mesjaszem według ich pragnień, ludzkich pragnień, miał być potężny władca, który by wyzwolił naród izraelski spod panowania Imperium Rzymskiego i dałby temu narodowi panowanie nad całym światem. Takiego Mesjasza potrzebowali. Lecz Bóg inaczej to zamierzył, że ten Mesjasz ma być władcą całego świata, naturalnie, lecz w Królestwie Bożym, na duchowym poziomie, jako duchowa istota, a jako człowiek ma przyjść po to, żeby odkupić rodzaj ludzki spod przekleństwa śmierci. Dlatego też pierwszy wiersz tego rozdziału mówi, któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie komu objawione jest, bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic nie dało, nie było widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. A więc w tej postaci, jako Jezus idący na śmierć dla odkupienia narodu izraelskiego i w Adamie dla odkupienia całego świata, w tej postaci oni go nie chcieli mieć i był wzgardzony i odrzucony. Lecz Jezus miał najpierw być odkupicielem, a potem dopiero władcą i panującym, który miał według proroctw odrodzić cały rodzaj ludzki i wyzwolić naród izraelski i uczynić go narodem przodującym na całym świecie. Ale te proroctwa przepowiadały czasy nie wówczas, gdy Jezus przyszedł i umarł na krzyżu, lecz w czasie, w którym Królestwo Boże ma założyć na ziemi. Dlatego też żyjemy w tych czasach, w których te proroctwa zaczynają się wypełniać. Królestwo Boże przybliża się i Mesjasz, Jezus Chrystus, ma to królestwo założyć. Dlatego też mówimy o wygnańcach, wracając do historii początku wieku Ewangelii, do naszego Pana, i widzimy w psalmie 22 i 7 wierszu również proroctwo o naszym Panu i o Jego niezrozumieniu przez naród, z którego On wyszedł. Psalm 22 i 7 wiersz mówi tak: Alem ja robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Tak był wzgardzony i odrzucony w swoim narodzie. Dalsze wydarzenia opisane w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 20 wierszu, potwierdzają to, że nie był przyjęty we właściwy sposób. Nie był zrozumiany, a jego cuda i jego świętość nie była właściwie pojęta. Odpowiedział lud i rzekł do Jezusa: Diabelstwo masz, któż cię szuka zabić? 8 rozdział, 48 wiersz mówi nam tak: Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: I zali my niedobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i diabelstwo masz? Mateusz 12 rozdział, 24 wiersz. Ale faryzeuszowie, usłyszawszy to, rzekli: Ten nie wygania diabłów, tylko przez Belzebuba, książęcia diabelskiego. Otóż te cytaty Pisma Świętego wszystkie potwierdzają, że we wieku Ewangelii wygnańcami z nominalnych systemów religijnych byli wierni naśladowcy, wierni wielbiciele Boga i Jego prawa. Takim był najpierw Jezus. Oczywiście nie tylko Jezus, inni też, lecz takich Bóg przyjmował. I to proroctwo mówi, że ja wygnanych zgromadzę i do zgromadzonych jeszcze zgromadzę. A wobec tego Bóg przyjmował tych, którzy cierpieli w społeczeństwie swoim własnym z powodu wierności Bogu. Takich Bóg przygarniał, dawał im ochronę. I Jezus, gdy był odrzucony przez swój naród, nie pozostał w samotności, lecz miał społeczność z Bogiem. I Bóg był z nim. I Bóg go prowadził. I Ewangelia Jana, 16 rozdział i 32 wiersz nam to potwierdza. Oto przyjdzie godzina. Owszem, już przyszła, że się rozproszycie każdy do swego, a mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Nie jestem sam. Ojciec jest ze mną. Tym Ojcem jest Jehowa Bóg. I tak było, że był z Nim. Chociaż był tym wygnańcem, dla którego błogosławieństwa przepowiadał prorok Izajasz. Tak samo apostołowie byli wygnańcami. Oni byli Żydami. I jako tacy poszli za Jezusem Chrystusem, gdyż wielbili Boga i zrozumieli, że On jest Synem Bożym. To stwierdził apostoł Piotr. Tyś jest Syn Boży. Dlatego też i oni byli prześladowani. Gdyż oni też wskazywali na to, że w narodzie, do którego należeli, nie ma należytej czci dla Boga. Że zajmuje się ten naród sprawami innymi, niżeli Bóg dla niego przewidział. I to się nie podobało wówczas przedstawicielom, wodzom tego narodu. O prześladowaniu apostołów czytamy w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, od 1 do 3 wiersza. I także i w dalszych rozdziałach, lecz niektóre tylko przytoczymy. A gdy to oni mówili do ludu, nadeszli ich kapłani i hetmani kościelni i saduceuszowie, obrażając się, iż uczyli lud a opowiadali: w Jezusie powstanie od umarłych. I wrzucili na nie ręce, a podali je do więzienia aż do jutra, bo już był wieczór. Nie podobało się to wodzom, że oni nauczali w Jezusie zmartwychwstanie, czyli boskie, nowe nauki, jakich oni nigdy nie słyszeli i nie znali, i nie rozumieli. A nie znali, nie rozumieli, dlatego, że odwrócili się od Boga, który już przestał ich nauczać. Lecz Bóg posyłał im nauczycieli, reformatorów, żeby ich z tej drogi niewłaściwej zawrócili, gdyż Bóg obietnic swoich nigdy nie żałował, a że naród ten wybrał spośród wszystkich narodów świata, to wybrał go i nie żałował tego i chciał go naprowadzić na właściwą drogę. Dzieje apostolskie, 12 rozdział od 1 do 3 wiersza potwierdzają to, a pod onże czas udał się Herod na to, król, aby trapił niektóre ze zboru i zabił Jakuba, brata Janowego, mieczem, a widząc, że się to podobało Żydom, umyślił pojmać i Piotra, a były dni prześników. A więc Herod również prześladował, podobało się to Żydom, że prześladował apostołów. Także w 16 rozdziale mamy od 22 do 24 wiersza doświadczenia apostoła i Syli. Apostoła Pawła i Syli. I powstało pospólstwo przeciwko nim, a hetmani, rozdarszy szaty ich, kazali je siec rózgami. A gdy im wiele plag zadali, wrzucili je do więzienia, przykazawszy stróżowi więzienia, aby ich dobrze opatrzył, który, wziąwszy takie rozkazanie, wsadził je do najgłębszego więzienia, a nogi ich zamknął w kłodę. Otóż te dowody wskazują, że apostołowie również byli prześladowani. A więc mamy prześladowanie od własnego narodu, czyli Żydzi prześladowali Żydów głoszących prawdę Bożą i napominających do wierności Bogu i zakonowi. Prześladowani również inni, jak Herod na przykład. I w późniejszym okresie czasu, przez cały wiek Ewangelii aż do naszych czasów, przeciwnikami ludu Bożego, a więc miłośników Boga i Jego prawdy, byli najbliżsi nawet z rodzin, którzy należeli do nominalnych systemów religijnych i nie mogli się pogodzić, że w rodzinach ich powstają jednostki niezgadzające się z tym systemem religijnym, do którego oni należą. A nie zgadzają się dlatego, że widzieli, że w tych systemach religijnych nieprawość się rozwija, sekciarstwo i powstają formy praktyk religijnych przeciwne zasadom Bożym. Dlatego też w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale od 36 do 39 wiersza opisuje nam Ewangelia te doświadczenia wiernych spośród ludu Bożego. I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego. Czyli przepowiada to na cały wiek Ewangelii nasz Pan Jezus Chrystus, jakie będą doświadczenia jego naśladowców, którzy pójdą za jego śladem. Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien. A kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mię godzien. Kto by znalazł duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Wyjaśnia tutaj prześladowania i doświadczenia aż do naszych czasów ludu Bożego. I nie tylko one się wypełniały przez cały wiek Ewangelii, lecz także i przy końcu wieku Ewangelii. Gdy weźmiemy pod uwagę pierwszy na przykład proroctwo naszego Pana w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, 10 wierszu, to także przepowiada to na cały okres wieku Ewangelii. A wtedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą i jedni drugich nienawidzieć będą. Czyli że ci, którzy postępują za Jezusem, będą nienawidzeni przez tych, którzy miłują bardziej sektę, wyznanie wodzów, niżeli Boga. Wiele innych tekstów można by przytoczyć, pominiemy. Oni wszyscy, o których tu jest mowa, są z punktu widzenia tego proroctwa wygnańcami. A więc wygnani ze swoich systemów religijnych. Jezus i apostołowie z żydowskiego systemu, z chrześcijańskiego systemu, czy to z katolicyzmu, czy to z protestantyzmu. Ci, którzy nie zgadzali się z tymi formami życia pozornie pobożnego, a więc życia w nominalnych systemach religijnych, które miały na celu głównie rozwijanie sekty, wyznania, a nie rozwijanie podobieństwa i obrazu Bożego w sercach ludzkich i czci do Boga, gdyż posłannictwem wszystkich boskich narzędzi było przyprowadzanie serc jednostek ludzkich do harmonii z Bogiem poprzez boskie nauki i prawdę. To jest największe poselstwo. I wobec tego każdy z nas rozumie, w świetle prawdy, że jest boską wolą. A żeby nasza działalność dotyczyła rozwoju umysłu i serca człowieka, jednostki, na obraz Boży. I że misję spełnimy wówczas, jeśli my będziemy z łaski Bożej pod Jego opatrznością w stanie doprowadzić serce człowieka do harmonii z Bogiem. Że człowiek ten rozpozna wolę Bożą i będzie pragnął ją wykonywać w zakresie pokuty, usprawiedliwienia i poświęcenia. To jest największa misja, najskuteczniejsza i ta jest błogosławiona przez Boga. Natomiast wszelka działalność zmierzająca do rozbudowy sekt, systemów religijnych, wyznań, wielkości tych systemów religijnych, to są ludzkie wysiłki i działania. Energia tam włożona i praca i działalność, te są dyktowane ambicjami ludzkimi i potrzebami ludzkimi, których Bóg nie uznaje. I tak powstawały wielkie systemy religijne, tak się wytworzyło i w narodzie izraelskim wytworzyło się działanie, które doprowadziło do formalistycznego ujęcia spraw, które były przedtem czyste i bezpośrednie między Bogiem i człowiekiem. I na skutek tego Żydzi utracili ten bezpośredni kontakt z Bogiem, kierując swoją energię i uczucia serca na tworzenie systemu religijnego. Tak samo chrześcijaństwo odwróciło się od pierwotnej nauki apostolskiej, kierując całą swoją energię, zdolności i talenty na budowanie systemów, na budowanie organizacji potężnych. Weźmy papiestwo. Cóż to za potężna organizacja? Ludzka oczywiście, a nie boska. Weźmy protestanty z jego różnych wyznaniach, gdzie skierowano uwagę na szaty, na przepych, na formalne zewnętrzne rzeczy, na te wszystkie, które są w oczach ludzkich godne podziwu, ale są obrzydliwością przed Bogiem, które nie dotykają serca, lecz powierzchownych, tylko odczuć zmysłowych ludzkich. Dlatego też zawsze od Chrystusa aż do naszych czasów, tak jak i w narodzie izraelskim w starożytności, przed Chrystusem, zawsze Bóg miał tych, którzy rozumieli Jego misję, poselstwo i wolę. I oni odrzucali wszystko, odrzucali systemy, organizacje i formy zewnętrzne, lecz reformowali własne serce, a potem reformowali serca innych i te serca przyprowadzali do harmonii z Bogiem. Tak jak Ezdrasz czy Nehemiasz i wielu innych proroków w Izraelu. Tacy to czyniąc podobali się Bogu, lecz nie podobali się systemom i byli prześladowani. Tak samo w wieku Ewangelii takie jednostki były odrzucane. Czy to z katolicyzmu, czy z rzymskiego, czy greckiego, czy z protestantyzmu. A katolicyzm takich na stos posyłał i niszczył, którzy właśnie na to zwracali uwagę, odrzucając pychę, wielkość, organizację i politykę religijną tych wielkich kościołów. Tacy byli wygnańcami. I otóż misja nasza jest przyprowadzić serce człowieka do harmonii z Bogiem. Do takich Bóg się przybliża. I Jakub mówi w 4 rozdziale i 8 wierszu w taki sposób. Jakub 4,8 mówi: przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Ochędoszcie ręce grzesznicy i oczyście serca, którzyście umysły dwoistego. Nigdzie w Biblii nie mamy zaleceń o tworzeniu systemów, sekt i tych formalistycznych organizacji, ale ciągle mamy tylko o sercu, pokucie, odrodzeniu, o czystych myślach, uczuciach, jak i również o miłości najwyższej do Boga i równej do bliźniego. Jezus wyraźnie powiedział, że na tych dwóch przykazaniach o najwyższej miłości do Boga i równej do bliźniego zawisł cały zakon i prorocy, wszystek zakon i prorocy, który był dany Izraelowi. I mówi: będziesz miłował Pana Boga twego, całego serca, myśli, duszy i siły. To jest pierwsze, największe przykazanie w zakonie, a drugie podobne jest temu: będziesz miłował bliźniego jako samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach wszyscy prorocy i zakon zawisnęli. Takie było właśnie nauczanie Jezusa. Dalej, ci, którzy przybliżają się do Boga, przyjmują Jego nauki i są tymi naukami przygotowywani do odtworzenia w nich obrazu Bożego, aby Bóg mógł w nich mieszkać. Ewangelia Jana 14, rozdział 21 mówi tak, wiersz 23. Kto ma przykazania moje i zachowywuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój i ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. A więc nie kto będzie budował sekty, wyznania, systemy, lecz kto przykazania moje będzie zachowywał, to wtedy Ojciec i ja przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. W jaki sposób? Przez ducha, przez wpływ. Weźmy pod uwagę 16 rozdział Jana, 27 wiersz. Albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że ja od Boga wyszedł. Tak więc Bóg takich miłuje. I teraz nasuwa się pytanie, mianowicie, dlaczego, gdy ta taka prosta i jasna nauka Ewangelii, czystej Ewangelii, przemawia do umysłu i serca, dlaczego tak mało jest tych, którzy to potrafią zrozumieć? Dlatego, że nie miłują tych rzeczy, że nie miłują prawdy i sprawiedliwości, lecz umiłowali żywioły tego świata, umiłowali rzeczy inne i nie starają się podobać Bogu. I wobec tego spośród milionów rodzaju ludzkiego Bóg, który zna serca ludzkie, On te serca przyprowadza do Jezusa Chrystusa po ich rozpoznaniu. I Jezus mówi w Ewangelii Jana 6 rozdziale i 37 wierszu, że On otrzymuje od Boga takich i On ich nie odrzuci. Przez to mamy tutaj wyraźny dowód, że nie my jesteśmy w mocy kogoś do prawdy przyprowadzić. Nie my jesteśmy w mocy nawrócić kogoś. Bo tego nie uczynił ani Jezus, ani apostołowie w stosunku do wszystkich ludzi, ale tylko oni potrafili przyjąć i błogosławić prawdą tylko tych, których Bóg rozpoznał w ich sercach, że się nadają i Bóg przyprowadził ich do nich. Dlatego nie ma was tutaj 1000, 2000, 10 tysięcy, bo tylko tyle może być, ile Bóg rozpozna, że ich serca się nadają do reformy i do naprawy i których on przyprowadzi. 6 rozdział, 37 wiersz czytamy. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. A 44 wiersz mówi, żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Czyli nikt nie może przyjść do prawdy i do znajomości Boga, jeśli go Bóg nie pociągnie. Dlatego wiek Ewangelii jest okresem tylko wywoływania, a więc tych wygnanych, którzy widzą, że zło się wokół nich dzieje, którzy się z tym nie mogą pogodzić i pragną miłować Boga, prawdę i sprawiedliwość, tych Bóg przyprowadza do Jezusa lub do tych, którzy naukę Jezusa reprezentują w tej czystej postaci, jaką On głosił. I tylko takie jednostki tworzą wybrany lud wieku Ewangelii w różnych klasach i te różne klasy jako takie nie są liczne. A wobec tego, co z resztą ludzkości? Reszta ludzkości dopiero w Królestwie Bożym jako całość będzie błogosławiona sposobnością wybawienia przez okup Jezusa Chrystusa. Ale to sprawa Królestwa Bożego. Wobec tego tych, których w taki sposób Bóg przyjmuje, ma w szczególnej pieczy. I tak jak u proroka Izajasza powiedzieliśmy, że synowie Izraela, cudzoziemcy i trzebieńcy byli przyjęci przez Boga i specjalnie błogosławieni, Bóg im zapewniał ochronę. To rzeczywiście o tej ochronie i o tym błogosławieństwie, o tej trosce, jaka jest, Bóg mówi w różnych obietnicach, nie tylko w tym rozdziale Izajasza. Weźmy na przykład Psalm 27 i wiersz 10. Mówi tak. Choć ojciec mój i matka moja opuścili mnie, wszakże Pan przyjął mnie. A więc, choćby rodzice opuścili kogoś, a on miłuje Boga, Bóg takiego przyjmie. Izajasz w 49 rozdziale i 15 wierszu mówi tak. Izali może zapomnieć niewiasta, niemowlątka swego, aby się nie zlitowała nad płodem żywota swego, a choćby też i one zapomniały, wszakże ja ciebie nie zapomnę. A więc Jehowa tak mówi. Choćby nawet niemowlątko było przez matkę opuszczone, co może się zdarzyć, chociaż tylko w przypadkach wyrodnych matek, to jednakże u Boga nigdy się to nie zdarzy, żeby on miał tego, który Boga miłuje, zapomnieć. A w rozdziale 41 w 10 i 17 wierszu mówi tak, nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Ubogich, 17 wiersz mówi, i nędznych, którzy szukają wody, a nie masz jej, których język usech od pragnienia, ja Pan wysłucham ich, ja, Bóg Izraelski, nie opuszczę ich. Tak więc Bóg Izraelu takich wygnanych w taki sposób traktował i Bóg we wieku Ewangelii, jak mówi nam i cytowaliśmy z Ewangelii Jana, słowa Jezusa, traktuje wygnanych spośród systemów nominalnych, religijnych, takie jednostki, które miłują Boga, a nie zgadzają się z tymi systemami religijnymi. Również takich miłuje i do siebie przyjmuje. Oczywiście nie dowodzi to, że Bóg użyje siły, żeby takich u siebie utrzymać, jeśli by stali się niewiernymi. Nie, Bóg zapewnia, że ich nie opuści, że będzie się nimi opiekował. Zresztą w do Żydów jeszcze przeczytajmy 13 rozdział, 5 wiersz, gdzie mówi tak: obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, boć sam powiedział: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Gdyż Bóg dał obietnicę, że nie opuści, nie zaniecha wiernych swoich, to oczywiście, jak powiedziałem, nie oznacza, że jeżeli oni będą niewiernymi, staną się niewiernymi, to Bóg na siłę ich będzie trzymał. Nie, dopóki będą wierni, będzie ich zachowywał i błogosławił. Lecz gdy staną się niewiernymi, wtedy mogą odejść. On ich zostawi. Ewangelia Jana 10, rozdział 28 i 29 wiersz mówi tak: a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden nie wydrze z ręki mojej. A więc ci, którzy wierni będą, nie ma mocy, ażeby ktokolwiek wyrwał ich z ręki naszego Pana Jezusa Chrystusa, a nie tylko, bo następny wiersz mówi: ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki ojca mego. Czyli że Bóg Jehowa, najwyższa istota wszechświata, zaopiekuje się takimi wygnańcami, którzy miłośnikami są Boga prawdy i sprawiedliwości, i wówczas, jeśli oni są wierni, nikt ich nie wyrwie z ręki Boga, ani Jezusa Chrystusa. A dlaczego? Bo Bóg jest najwyższą istotą, Bóg jest wszechpotężny. I to zresztą stwierdza apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale i 38 i 39 wierszu tak: albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A więc od miłości Bożej nic nie może odłączyć wiernych, jeśli są wiernymi. I wymienia tutaj, że bo czy to śmierć, czy żywot, czy różne rangi istot duchowych, aniołów, upadłych, nic nie ma mocy, żadne inne stworzenie nie istnieje, które może się sprzeciwić Bogu. A dlaczego? 31 wiersz tego rozdziału mówi: cóż wtedy rzeczemy na to, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? A więc widzimy, że najwyższa istota wszechświata chroni wszystkie inne istoty, są niższego rzędu, nie mogą się przeciwstawić Jemu w tym dobrym działaniu zachowania wiernych ludu Bożego. Otóż taka jest charakterystyka tych wygnańców. Mamy charakterystykę z czasów starożytnych, a więc narodu izraelskiego przed narodzeniem Chrystusa, a więc w historii przeszłej Starego Testamentu, że Bóg takimi jednostkami i takimi się opiekował, a gdy naród jako taki był wierny, też był błogosławiony. Mamy przez wiek Ewangelii również takie boskie działanie, opiekowanie się takimi wygnańcami. I teraz tych wygnańców gromadzą się we wieku Ewangelii klasy ludu Bożego w zależności od okresu, od powołania. I otóż ci, którzy szli za Jezusem przez wiek Ewangelii, tworzyli klasę maluszkiego statka. Z tej klasy wyłoniło się i wielkie grono. Gdy wysokie powołanie zakończyło się ogólne w 1881 roku, wtedy zaczęła się przez poświęcenie formować klasa młodocianych godnych. Tak zwani młodzieńcy według Joela 2,28. I wobec tego, gdy i ta klasa została skompletowana w 1954 roku, tworzy się następna klasa przez poświęcenie poświęconych obozowników epifanii. I wobec tego ci właśnie pokazani są w synach izraelskich, a więc w Izraelu, ci, którzy stanowią malutkie statko i wielkie grono. I teraz będziemy o nich mówić, jakie warunki oni mają spełnić, żeby te obietnice stały się ich udziałem. Potem mamy młodocianych godnych przedstawionych przez cudzoziemców, o których tu jest mowa, i wyjaśnimy, dlaczego tak jest, a potem przez strzebieńców mamy pokazaną klasę poświęconych obozowniku Epifanii. I także będziemy to rozważać. Podane są tutaj warunki, że ci wybrani spośród wszystkich narodów czy systemów religijnych, lecz wierni Bogu, ci będą szczególnie błogosławieni, jeśli będą czynić to i to. A główną rzeczą, o której tu jest powiedziane, jest przestrzeganie sabatu, plus dodatkowe są jeszcze inne rzeczy i to wyjaśnię. I te klasy w taki sposób są chronione. A potem jest powiedziane o wydarzeniach końcowych czasu, w którym my żyjemy. Więc rozważmy teraz, co mówi nam wiersz pierwszy i drugi. Ogólnie mówiąc, wiersze od pierwszego do ósmego dają przepisy i mówią o przymierzu. Dają przepisy dla tych i mówią o przymierzu. Następnie wiersz dziewiąty mówi o niszczeniu systemu nominalnego Izraela cielesnego wówczas przez króla babilońskiego. Następnie to mówi o historii, która też ma swoje wypełnienie w proroctwie, o czym będziemy mówić. Potem wiersze od 10 do 12 mówią o stróżach niewiernych, ślepych, niepasterskich, pijanicach i charakteryzują tych właśnie stróżów. To są wydarzenia naszych również czasów. Otóż weźmy wiersz pierwszy. On mówi tak. Tak mówi Pan, strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość. Czyli, że to są teraz przepisy dla tych wygnańców, przepisy dla tych, którzy miłują Boga i formują te jednostki w klasę wybranych spośród środowiska swego, spośród wszystkich narodów lub systemów religijnych. I otóż zaleca im, wiersz pierwszy i drugi mówi o malutkim statku i wielkim gronie, którzy są pokazani tutaj w drugim wierszu przez człowieka i syna człowieczego. Bo wiersz drugi mówi, błogosławiony człowiek, który to czyni, syn człowieczy, który się trzyma tego, przestrzegając sabatu. Czyli wiersz pierwszy i drugi daje przepisy i podkreśla konieczność przestrzegania przymierza przez człowieka i syna człowieczego, a więc mówi o malutkim statku i wielkim gronie. Że ci mają przestrzegać tych przepisów i być wierni przymierzu. Ale szczegółowo znaczy to, co następuje. Strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość. Tym sądem są nauki. Nauki, jakie otrzymują członkowie malutkiego statka i wielkiego grona. Gdyż sąd ma cztery znaczenia. Mianowicie, gdy jest mowa o sądzie, który ma nastąpić dla całej ludzkości, obejmuje on cztery etapy. I w ogóle sąd obejmuje cztery etapy w odniesieniu do doświadczeń całego życia poświęconych z ludu Bożego. Otóż pierwszym tym etapem jest to doktrynalne nauczanie, drugim jest to próbowanie, czy przyjęte doktryny i nauki są praktykowane i w jaki sposób. Trzecim etapem jest to ćwiczenie w karności, aby ci, którzy niewłaściwie przestrzegają tych przykazań, nauczyli się przy pomocy środków odpowiednich i karnych. A czwartym etapem jest to wydanie na podstawie tych trzech poprzednich, wydanie wyroku ostatecznego. Bóg to czyni w stosunku do wszystkich klas wybranych w ich poświęconym życiu i przy końcu ich życia jest podjęta w czwartym etapie decyzja o ich wyniku tych prób. W Królestwie Bożym w odniesieniu do całej ludzkości te cztery etapy będą rozwijać ludzkość ku doskonałości i ostateczny etap, wyrok zadecyduje, którzy przeżyli właściwie trzy etapy i będą mieli żywot, a którzy wieczną śmierć. Obierz żywot, abyś żył, a nie śmierć. I dlatego też sąd ma cztery znaczenia. I w Biblii on jest używany różnie. Niekiedy jest użyty w jakimś zastosowaniu tylko w pierwszym znaczeniu, niekiedy w drugim, niekiedy w trzecim, niekiedy w czwartym. Tutaj w znaczeniu pierwszym. Gdy mówi, strzeżcie sądu, to znaczy strzeżcie nauk, doktryn, które otrzymaliście ode mnie dla waszego rozwoju, wy jako malutkie stadko i wielkie grono. Czy Bóg dawał takim naukę? Tak. Weźmy pod uwagę Ewangelię Łukasza, 8 rozdział i 15 wiersz. On nam mówi tak. Ale które padło na ziemię dobrą, ci są, mówi o nasieniu, ci są, którzy w sercu uprzejmym i dobrym słyszane słowo zachowują i owoc przynoszą cierpliwości. Otóż w tym samym rozdziale jest mowa w 12 wierszu o tym nasieniu, które padło podle drogi i ptaki porwały. W 13 wierszu jest o tym nasieniu, które padło na opokę, szybko wyrosło, ale potem uschło, bo nie miało korzenia. W 14 wierszu jest o tym mowa, które padło między ciernie i ciernie przygłuszyły, a w 15, które padło na ziemię dobrą i mówi, że ci są, którzy w sercu uprzejmym i dobrym słyszane słowo zachowują owoc, przynoszą cierpliwości. A więc charakteryzuje tu cztery stany serc, a jednocześnie, jak gdyby, cztery klasy spośród serc ludzkich. A mianowicie, że ci, którzy, że to, które padło podle drogi, charakteryzuje obłudników, którzy nie wykorzystują dla rozwoju i to ziarno w ogóle nie kiełkuje. Dla rozwoju prawdy, której otrzymali. Oni, owszem, słyszą, przyjmują, ale mają obłudne cele. Nie robią żadnego z tego użytku. Klasa obłudników. To, które padło na ziemię opoczystą, to szybko wypuściło korzonki, lecz uschło, bo doświadczenia wygasiły rozwój. Tymczasowo usprawiedliwieni z wiary, którzy się nie poświęcają. To międzyciernie, to wielkie grono, które przyduszone jest staraniami, pieczołowaniem o ten żywot, ubieganiem się o bogactwa tego świata, stanowiska, tytuły, zaspokajanie ambicji, przygłuszone tymi chwastami, cierniem. A jedynie ta czwarta klasa ma dobre serca, które owoc przynosi w zależności od stanu tej gleby serca, owoc przynosi cierpliwości. Jedni większy, setny, sześćdziesiąty, trzydziesty, w zależności od indywidualnych możliwości, lecz wszystkie te rodzaje plonów świadczą o dobrym sercu. A to są poświęceni wierni maluszkiego statka, odocianych godnych, poświęceni obozownicy Epifanii, którzy słyszane słowo zachowują w sercu i owoc przynoszą w cierpliwości. Dlatego też to jest ta nauka, o której powiedziane strzeżcie sądu, czyli przestrzegajcie prawdy, praktykujcie prawdę, postępujcie według niej, według tej nauki, a owoc przyniesie waszym sercu cierpliwości. I to jest właśnie wskazane dla wszystkich klas poświęconych ludu Bożego. Następnie mówi nam, weźmy jeszcze na potwierdzenie tego działania Słowa Bożego, Psalm 19, od 10 do 12 wiersza. Bojaźń Pańska czysta, trwająca na wieki, sądy pańskie są prawdziwe, czyli nauczanie pańskie, sądy jego, doktryny jego są prawdziwe, a przy tym i sprawiedliwe, pożądliwsze nad złoto i nad wiele najwyborniejszego złota, słodsze nad miód i nad plast miodowy. Sługa też twój bywa oświecony przez nie, a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. A więc te doktryny nauki, kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką. Ale co musi czynić, musi cenić to jako najwyborniejsze złoto. Wśród ludzi, którzy zetknęli się z nauką Chrystusa i z prawdą, znalazło się wielu takich, którzy, gdy ujrzeli blask złota, sławy, znaczenia, natychmiast odrzucili prawdę i poszli tą złudną drogą, poprzebijali się wieloma boleściami. Natomiast ci, którzy blask ten odrzucili i wszystkie skarby tego świata, to ci są tutaj wymienieni, że ocenili prawdę jako kosztowniejszą nad wszelkie najwyborniejsze złoto. Dalej, ta prawda wymaga, żeby ją konsumować, przyswajać z rozkoszą. Tak jak miód sprawia przyjemność i rozkosz dla podniebienia, tak prawda jest rozkoszą dla serc prawdziwie zharmonizowanych z boskim sercem. To są te dwie charakterystyczne cechy. Cenienie prawdy ponad wszystkie skarby świata i rozkoszowanie się w prawdzie pokazanej przez te reakcje na miód, w podniebieniu i w naszym usposobieniu, że rozkosz przeżywamy, gdy karmimy się prawdą. Kto nie przeżywa tych tutaj określonych stanów, taki powierzchownie tylko prawdę przyjmuje i nie przynosi owocu, o którym tu jest powiedziane, że owoc przez praktykowanie prawdy przynosimy w cierpliwości. O sprawiedliwości mówi: strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość. Otóż sprawiedliwość była określona, zakonem. Mojżesz otrzymał zakon. Oczywiście zakon nie był jako taki jedynym wyrażeniem boskiej sprawiedliwości. Ona była w sercu Adama wyryta. Gdy Adam był stworzony i Ewa, oni w sercu mieli pieczęć boskiej sprawiedliwości i byli uzdolnieni praktycznie, doskonale czcić Boga i miłować bliźniego. I to było naturalne prawo. Ale przez upadek to naturalne prawo zostało częściowo zamazane, zniekształcone, zdeformowane w sercu człowieka. Wobec tego Bóg, żeby zakonserwować naród izraelski, dał mu zakon. I w tym narodzie zakon ten miał za zadanie zahamować upadek człowieka i odświeżyć to, co było w sercu Adamowym wyryte. I dlatego cztery przykazania na pierwszej tablicy określały stosunek człowieka do Boga, a Jezus to określił jako najwyższą miłość do Boga. Natomiast sześć przykazań na drugiej tablicy mojżeszowej określały stosunek człowieka do człowieka i one charakteryzują miłość do bliźniego. Będziesz miłował bliźniego jako samego siebie. A jeśli będziesz miłował, to nie będziesz. To będziesz czcił ojca i matkę, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywego świadectwa mówił, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego i tak dalej. Więc te przykazania, one określają zasady sprawiedliwości, a zasady sprawiedliwości wykonane świadczą o posiadaniu miłości obowiązkowej, gdyż miłość obowiązkowa jest to wykonanie prawa Bożego, wykonanie zakonu. Koniec przykazania jest miłość, czyli wypełnienie zakonu Bożego danego Mojżeszowi jest to miłość obowiązkowa do Boga i miłość obowiązkowa do człowieka. I czytamy u Michała również w 6 rozdziale, 8 wierszu: oznajmił ci, człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie. A więc, czy to nie jest ważne pytanie, gdy sobie postawimy, no czegoż Bóg chce od nas? A tutaj mówi do proroka: oznajmił ci, człowieku, czego Bóg chce. A no czego? Żebyś chodził do kościoła, dawał na tacę, żebyś budował te wielkie gmachy, systemy, sekty, wyznania, tak? Nie? Otóż mówi tak, oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie. Tylko abyś czynił sąd, czyli abyś praktykował te doktryny prawdy, abyś czynił sąd. To, co jest kosztowniejsze niż najwyborniejsze złoto i to, co jest smaczniejsze nad miód, słodsze. To, żebyś praktykował, to, co Bóg ci daje, te nauki, żebyś w praktykę wprowadził, tego Bóg chce po tobie. I dalej co mówi? A miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim. A więc główne zadanie, jakie człowiek ma do wykonania, jest w nim. A gdy człowiek w sobie dokona tego, będzie praktykował prawdę i sprawiedliwość, wówczas Bóg go użyje do dzielenia się tym skarbem z innymi. Nie jest pierwszym zadaniem człowieka iść i głosić Ewangelię. Pierwszym jest odrodzić samego siebie, a potem dopiero to, co się ma od Boga, tym dzielić się z innymi. Gdyż własna reforma, własny rozwój jest wtedy przekazywany innym i zachęca innych do tego samego. Otóż to jest właśnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest to praktykowanie zakonu pierwszej tablicy i drugiej, którą Mojżesz otrzymał od Boga na górze, Horeb. A praktykowanie tego zakonu w duchowym znaczeniu Jezus wytłumaczył, że ono znaczy miłość najwyższą do Boga, a równą do bliźniego. To jest sprawiedliwość. I mówi, strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość. I dalej mówi, dlaczego? Bo bliskie jest zbawienie moje. Bo blisko tego, że zbawienie moje przyjdzie, to znaczy, że takie postępowanie przyniesie zbawienie ludowi Bożemu, wybawienie od wszystkiego, co jest przeciwne doskonałości i wolności. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział i 28 wiersz na temat wybawienia mówi tak. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie, a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze, czyli wybawienie wasze, wyzwolenie wasze się przybliża. A dowodem, że ono już się przybliża, to dał Jezus w tym proroctwie co? Figowe drzewo i mówi. Spójrzcie na figowe drzewo. A potem mówi i na wszystkie drzewa. Gdy się już pukają, widząc to sami, to uznawacie, że już blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. A więc znakami czasu, wskazującymi, że bliskie jest Królestwo Boże, są dwa wielkie wydarzenia. A mianowicie drzewo figowe i inne drzewa. Drzewo figowe reprezentuje naród izraelski i przynoszenie tego owocu dokonuje się tak jak w przyrodzie. Najpierw jest pączek, najpierw po pączku, który się rozwija, jest kwiat, potem jest owoc. Więc kiedy drzewo figowe zaczęło pączkować w 1878 roku obietnicę Izraelowi, że już mówcie narodowi memu, mówi Izajasz w 40 rozdziale i drugim wierszu, że już się dopełnił czas postanowiony jego, że przyszedł czas błogosławienia, że wziął w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje, czyli 1845 lat błogosławieństw było z wieku żydowskiego pokrytych 1845 latami karania we wieku Ewangelii i ten czas się spełnił, dopełnił i teraz naród izraelski otrzyma wolność, wyzwolenie i zgromadzony będzie w kraju swoim. Dalej Gdy drzewo figowe zakwitnęło, to znaczy, że naród izraelski otrzymał niepodległość. Eretz Izrael powstał w Palestynie. Niepodległe państwo zakwitło. A jeszcze, bo trzeba trochę poczekać, aż naród ten przyjmie Mesjasza w postaci Chrystusa i zrozumie, że tym Mesjaszem Chrystus jest, który ich miłuje. On ich sprowadził do ziemi obiecanej i spełni obietnicę błogosławienia tego narodu i uczyni go narodem pierwszym spośród wszystkich narodów ziemi na kuli ziemskiej, aby przez ten naród błogosławił wszystkie inne narody restytucją Królestwem Bożym. A gdy to nastąpi, w drugiej fazie ucisku Jakubowego, to drzewo figowe przyniesie owoc. A teraz mówi, i spójrzcie na inne drzewa, że i inne drzewa przeżywają podobne procesy. Na czym to polega? Że i inne narody, które są, tak jak był Izrael w rozproszeniu i w ujarzmieniu, że inne narody są narodami ujarzmionymi, uciskanymi, że i one się wyzwolą z tego. A więc widzimy Afrykę, jak się budzi. W całym świecie wszystkie narody, nawet plemiona, które mają po kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, domagają się niepodległości. To jest dowodem, że te narody, jako te drzewa, inne drzewa, zaczynają także pączkować i kwitnąć. Czyli przyszedł czas jubileuszu, trąby jubileuszowej, która ogłasza wolność wszystkim na całym świecie, bo przychodzi czas restytucji, czas Królestwa Bożego, powrotu do pierwotnego stanu posiadania. Otóż, mając to na uwadze, widzimy, drodzy bracia i siostry, że w tym proroctwie jest to w taki sposób ukazane, że zbawienie moje przyjdzie i blisko jest tego, a więc my żyjemy blisko Królestwa Bożego, że ta sprawiedliwość przyjdzie. I co będzie? A sprawiedliwość moja objawiona będzie. Czyli, że ona nie może być wcześniej objawiona na szeroką skalę, chociaż ona się objawia w jednostkach sprawiedliwych, które miłują Boga, lecz na wielką skalę, w rodzaju ludzkim, dopiero może się objawić w Królestwie Bożym. I tutaj ten wiersz mówi, że sprawiedliwość moja objawiona będzie. To objawienie przepowiada Izajasz w 32 rozdziale i pierwszym wierszu. W taki sposób. Oto król będzie królował w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą w Królestwie Bożym. Król będzie, czyli Mesjasz, nasz Pan Jezus Chrystus, będzie królował w sprawiedliwości, a więc sprawiedliwość objawiona będzie wszystkim narodom. A książęta w sądzie będą panować, czyli wstaną doskonali mężowie, tacy jak Abel, Enoch, Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, prorocy wszyscy Starego Testamentu i inni wierni wstaną jako doskonali ludzie i będą oni reprezentować jako książęta w sądzie, w nauczaniu rodzaju ludzkiego i przyprowadzaniu do doskonałej boskiej sprawiedliwości, podobieństwa Bożego, a z nimi również i młodociani godni. Następnie 40 rozdział Izajasza i 5 wiersz tak mówi: bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało z połem, iż usta Pańskie mówiły. Otóż objawi się chwała Pańska. Chwała Pańska wyrażona w czym? W objawieniu boskiej sprawiedliwości. W objawieniu boskiej mocy w założonym Królestwie Bożym. Objawi się chwała. I ujrzy wszelkie ciało z połem. To znaczy powszechnie. Wszyscy ujrzą, że ta sprawiedliwość Królestwa Bożego była przepowiedziana już przedtem, gdyż usta Pańskie mówiły, a ustami Boga jest Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Przemawiał Stary i Nowy Testament ustami proroków, jak i również Nowy Testament apostołów i Jezusa Chrystusa o tej sprawiedliwości, która przyjdzie dla całego rodzaju ludzkiego i napełni całą ziemię, jako morza wodami napełnione są. Stąd ten wiersz mówi o tych wydarzeniach już bliskich. A drugi wiersz mówi, błogosławiony człowiek, który to czyni i syn człowieczy, a więc klasy, malutkie statko i wielkie grono, błogosławieni, gdy te rzeczy czynią, praktykują te sądy i sprawiedliwość. I wyraz po hebrajsku, z hebrajskiego przetłumaczony, błogosławiony brzmi ascher, to znaczy szczęśliwy. A więc szczęśliwy jest człowiek i syn człowieczy, czyli malutkie statko i wielkie grono, który się trzyma tego, przestrzegając sabatu, aby go nie splugawił, a strzegąc ręki swej, aby nie uczyniła złego. To znaczy, że sabat ma przestrzegać. Ale ktoś by powiedział, dobrze, przecież sabat był w narodzie izraelskim wprowadzony. To jak, w jaki sposób my mamy go przestrzegać jako malutkie statko wielkie grono i dalsze klasy aż do dnia dzisiejszego, o których dalej będzie mowa i będzie powtórzony nakaz tego sabatu. Otóż sabat oznacza powstrzymanie się od trudu i pracy. To symbolizuje, jak i zresztą to i tłumaczy prorok Izajasz, na czym polega sabat. Na czynieniu dobrze, wstrzymajcie się od wszelkiego złego, to ci jest sabat, mówi. I można by bardzo wiele powiedzieć na temat tej interpretacji proroka Izajasza, lecz nie ma czasu. Powiemy tylko, że sabat jest to odpocznienie, czyli odpoczynek przez wiarę w zbawczą działalność Jezusa Chrystusa. A więc kto wierzy, że Jezus Chrystus umarł za niego i odkupił go i przypisuje mu swoją sprawiedliwość, której on sam nie może wytworzyć, ten odpoczywa w Bogu i w Chrystusie. Będąc wtedy, Rzymian 5.1, usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem, czyli mamy pokój, czyli odpocznienie, mamy sabat. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary. Apostoł Paweł do Rzymian w 4 rozdziale mówi, że kto wierzy, a nie przez uczynki stara się usprawiedliwić, lecz wierzy i przez wiarę popartą uczynkami, ten wchodzi w odpocznienie. Cały rozdział do Żydów 3 i 4 nam to tłumaczy, że wiara bez uczynków niestety nie mogła dać odpowiedniego skutku. I brak wiary spowodował wytracenie części Izraela na puszczy przed wejściem do ziemi kananejskiej. Cały rozdział 3 o tym mówi i 4 i mówi tak. Przetoż, 15 wiersz, póki bywa rzeczone dziś, jeśli byście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych jako w onym rozdrażnieniu. Albowiem niektórzy usłyszawszy rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z Egiptu przez Mojżesza. A na którychże się gniewał przez 40 lat i zali nie na tych, którzy grzeszyli, których ciała poległy na puszczy, którymże przysiągł, że nie mieli wnieść do odpocznienia jego, czyli do sabatu, a zaś nie tym, którzy byli nieposłusznymi i widzimy, iż tam nie mogli wnieść dla niedowiarstwa, czyli z powodu braku wiary byli nieposłuszni i nie mogli wejść do sabatu, do odpocznienia. Dlatego 4 rozdział do Żydów mówi, 3 wiersz, albowiem wnijdziemy do odpocznienia, którzyśmy, czyli do sabatu, którzyśmy uwierzyli, jako powiedział. I cały ten rozdział 3 i 4 traktuje o tym, że właśnie, i 11 wiersz czytamy, weźmy 10, albowiem ktobykolwiek wszedł do odpocznienia jego, czyli do sabatu, i on także odpoczął od spraw swoich, jako Bóg od swoich, starajmy się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Czyli odpocznienie jest to usprawiedliwienie z wiary, które daje pokój z Bogiem, odpocznienie jeszcze głębsze, które daje pokój Boży. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli ten zupełny pokój jest to sabat duchowy. I otóż przestrzeganie sabatu oznacza, nakaz przestrzegania sabatu oznacza, że nie mamy ufać w usprawiedliwienie przez uczynki tylko. Lecz mamy ufać w usprawiedliwienie przez wiarę popartą uczynkami. Gdyż ono daje ten pokój z Bogiem. I ten pokój z Bogiem nazywa się odpocznieniem, nazywa się sabatem. I w tym miejscu, drodzy bracia i siostry, przerwiemy, dlatego że czas minął bardzo szybko i pozostanie nam jeszcze dużo do rozważenia, oczywiście w drugiej części, którą będziemy rozważać bardziej skrótowo, bo temat jest ogromny. Życzę drogim braciom i siostrom błogosławieństwa w tej pierwszej części proroctwa Izajasza.